Knap, który będzie przewodniczył.
Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, sprawia mi olbrzymią radość, że mogę wspólnie z wami zastanawiać się nad Słowem Bożym, że mamy ten błogi przywilej wspólnego tutaj przebywania, ale muszę wam przyznać się, że mam olbrzymią trudność, bo tłumacze prosili mnie o rzecz praktycznie dla mnie najtrudniejszą w moim życiu, abym mówił powoli, a to jest wbrew mojej naturze. Będę się starał, ale od razu przepraszam. Drodzy braterstwo, zastanawialiśmy się już nad bardzo wieloma lekcjami i rozumiem, że naprawdę każdy z nas mógł już się czegoś nauczyć, a na pewno mamy pewnego rodzaju informacje, bagaż do przemyśleń. Było bardzo wiele bardzo dobrych lekcji w moim przekonaniu powiedziane odnośnie budowy charakteru, kształtowania swojej osobowości, odnośnie służenia Panu Bogu. To są rzeczy najważniejsze. I bardzo się cieszę, że miałem przywilej być tu z wami i tych rzeczy słuchać, bo mogę powiedzieć, że jak chyba każdy z was być może podobnie, że możemy z tego się uczyć i wykorzystywać w swoim życiu ku chwale naszego niebieskiego Ojca. Możemy brać również przykład, co chciałbym powiedzieć, z naszych przyjaciół z Izraela. Widząc, drodzy braterstwo, ich przywiązanie do tradycji żydowskiej, do Słowa Bożego, do obietnic zawartych w Słowie Bożym, ja jestem pod bardzo silnym wrażeniem i bardzo w moich oczach wysoko to stoi. Ja uważam, że to jest coś wspaniałego. Jeżeli jest naród na tej ziemi, który mija 2000 prawie lat, który będąc prześladowany, cierpiąc różnego rodzaju trudności, doświadczenia, znamy tą historię tego narodu, a mimo wszystko potrafili zachować w swoich sercach przywiązanie do prawa Bożego, do obietnic Bożych. Dlatego widząc takie wspaniałe postawy, na pewno wszyscy jako nasza społeczność, ta duchowa rodzina, życzymy im tego boskiego błogosławieństwa w spełnieniu ich ziemskich marzeń i pragnień, w spełnieniu tych nadziei i ziemskich aspiracji, co wyrażali, cośmy słyszeli i my na pewno im tego życzymy. Ale chciałbym powiedzieć to, co dla nas jest najważniejsze, że zachęcałbym braci, was wszystkich, abyśmy podobnie na ich wzór, za ich przykładem pokazali swoje przywiązanie do duchowej świątyni. Nie do literalnej świątyni, ale do duchowej świątyni, do niebieskich obietnic. Brońmy tak samo jak oni, literalnie bronią swojej ziemi, swojej świątyni, pragną tej świątyni, to brońmy i my naszej ojczyzny duchowej. Tych ziemskich, tych nie już ziemskich nadziei, ale duchowych nadziei. Wszyscy pamiętamy przecież dokładnie na uwadze słowa świętego apostoła Pawła, który w liście do Żydów powiada w dwóch różnych miejscach takie słowa, że te rzeczy stały się cieniem rzeczy przyszłych. To miało znaczyć przyszłość. Te literalne ofiary, literalne obrzędy, które oni pełnili, są naprawdę cieniem przyszłych dóbr, przyszłych błogosławieństw, wyższych błogosławieństw. Dlatego, braterstwo, to tylko miało wszystko kształt. I chciałbym wam powiedzieć, jestem pełen podziwu i jeżeli tłumacze mogą to przetłumaczyć, to chciałbym, aby powiedzieli im, na pewno ja, a wydaje mi się, że wy ich za to podziwiacie, że potrafią tak służyć ziemskim rzeczom i ziemskim obietnicom Słowa Bożego. Dlatego daleko więcej my, mając wyższe nadzieje i wiarę w obietnicę, powinniśmy służyć i być jeszcze bardziej gorliwsi, patrząc na ich zachowanie. Głośmy swoje braterstwo nadzieję, nadzieję o wyborze nowego stworzenia. To, co było w godzinie poprzedniej wspomniane. Nowe stworzenie, coś takiego, co jeszcze do tej pory nie było. Głośmy o świątyni duchowej. Przecież pamiętamy wszyscy takie słowa. Kiedy Żydzi zawierali przymierze przy górze Choreb, to Bóg im powiedział, że wy mi będziecie czym? Królewskim kapłaństwem. Królestwem kapłańskim. Właśnie królestwo kapłanów, gdzie królem był Bóg. Królestwo kapłanów. A dla nas w Nowym Testamencie święty apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale i 9 wersecie, ale i wcześniejszym, powiada, że wy się budujcie w dom duchowy i już w królewskie kapłaństwo. Nie królestwo kapłańskie, tylko królewskie kapłaństwo. Bo będziecie królami i kapłanami. Bo będziecie. To są nam obietnice. Takie nam są obietnice dane. Dlatego uchwyćmy się nich. Ogłaszajmy braterstwo za ich przykładem swoją nadzieję w tak zwane drugie przyjście naszego Pana. To, że te drugie przyjście się stało i że te drugie przyjście Chrystusa nie ma być przyjściem widzialnym fizycznie, ale ma być po prostu niewidzialnym, jako istoty duchowej. Braterstwo. Tak naprawdę to dzisiaj korzystamy z tego, że Pan jest wśród nas obecny. Pamiętacie ten werset, który jest w liście do w Ewangelii Łukasza zapisany w 12 rozdziale, że kiedy Pan przyjdzie, przepasze się, postawi nas przy stole, posadzi i będzie nam co? Usługiwał. I tak rozumiemy dzisiaj nasze błogosławieństwa, że to jest wynik usługiwania naszego Pana i dowód Jego wtórej obecności wśród nas. W to wierzymy i to głośmy. Braterstwo jest nauka o usprawiedliwieniu, o którym tu brat pięknie w godzinie poprzedniej wspomniał. Nauka również o okupie i ofierze za grzech, która w tym czasie, w której obecności została wytłumaczona i przypomniana w szczególności. Przypomina mi się zdanie właśnie tych naszych przyjaciół, którzy powiedzieli tak naprawdę takie słowa. Że jeżeli chcecie rzeczywiście naśladować Chrystusa, Mesjasza, to musicie poznać księgi Starego Testamentu, Księgę Mojżesza. Pamiętacie te słowa? Ja myślę, że to jest prawda. I zupełnie się z nimi zgadzam, że bez poznania ksiąg mojżeszowych nie jest możliwe pełne poznanie Chrystusa. Jedno bez drugiego nie będzie. Trochę tu, trochę ówdzie napisane, cała Biblia stanowi całość. Dlatego dla nas jest to prawda i starajmy się właśnie w dniu dzisiejszym, w czasie tego rozważania, te dwie rzeczy pogodzić. Spróbujmy. Dlatego naszym tematem jest pokazanie różnicy pomiędzy okupem a ofiarą za grzech. Różnicy. Nie będziemy tłumaczyli okupu do końca, nie będziemy tłumaczyli ofiary do końca, ale spróbujemy pokazać jedynie różnicę. Drodzy braterstwo, za podstawę naszego rozważania chciałbym, abyśmy sobie wzięli psalm 26, kiedy psalmista Dawid, to jest psalm Dawidowy, 26 rozdział, gdzie mówi tak. I 6 wersecie. Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę wokoło ołtarz Twój, Panie. Mówi, umyłem w niewinności ręce i obchodzę wokoło ołtarz Twój. Rozumiemy, drodzy braterstwo, że jest to mowa o ołtarzu miedzianym, że Dawid mówi: obchodzę wokoło ołtarz twój. Czyli co robi, bracie Franio?
Patrzy na ofiarę z różnych stron, żeby widzieć różne szczegóły ofiary i zobaczyć piękno, piękno znaczenia dla nas. No, dziękuję.
No, bracie Simczuk.
Kiedy umyła ręce?
Dlaczego jest napisane, że wchodzi wokoło ołtarz twój? Obchodzę wokoło. Co to znaczy dla nas?
Żeby zobaczyć w całości, ofiary Pana Jezusa.
Tak, żeby zobaczyć w całości. Braterstwo zauważyli, że ja korzystać będę z tłumaczenia braci. Ja tak wymyśliłem i bracia organizatorzy się zgodzili, żebym nie ja tłumaczył, ale ci bracia. I tak będziemy robili. Ja będę ich się pytał, a oni będą tłumaczyli. Bracie Walenty.
No myślę, że jeżeli dotyczy to ołtarza miedzianego, to tutaj prorok pański mówi o swoim stanie serca na pewno, o swoich odczuciach, bo mówi to bezpośrednio do siebie, ale też przepowiada proroczo, że świadomość grzechu każe mu właśnie patrzeć w kierunku ołtarza, że ten ołtarz jest dla niego jakimś ratunkiem, jest możliwością zbliżenia do Pana Boga. Dlatego szuka nadziei obok ołtarza.
Dziękuję braciom. Zapewne się zgodzimy, ale jak znamy troszeczkę zapisy ze Starego Testamentu, to ołtarz był z każdej strony prawie identyczny. Prawie, nie do końca, ale prawie identyczny był. Czyli tak naprawdę chodząc wokół za bardzo dużo się nie zyskiwało fizycznie. Ale nam to pokazuje, że było zainteresowanie. On się interesował tym ołtarzem. Że ma to być dla nas przykład, że my tymi sprawami, co są w ołtarzu pokazane, również mamy się interesować. I na temat ołtarza, a każdy z nas powie, że to jest ofiara naszego Pana, to mamy patrzeć z różnych stron, z różnego punktu widzenia. I jeżeli będziemy patrzeć z różnego punktu widzenia, to wtedy obraz będzie pełny. Dokładnie braterstwo jest tak, jak wykonało się to w Nowym Testamencie. Ewangelii jest cztery. Czterech ewangelistów opisuje jedną i tą samą rzecz z różnego punktu widzenia. Niby to samo, ale z różnego punktu widzenia i na różne szczegóły zwraca uwagę. Dlatego mamy tu postawę myśleć i stwierdzić, że to jest bardzo ważny temat, do którego trzeba podchodzić z różnego punktu widzenia. Ale braterstwo, kiedyś, jak 2000 lat temu przyszedł nas Pan na ziemię, to on też widział ten ołtarz. On też po prostu zobaczył ten ołtarz. I mam pytanie do braci. Czym dla Pana Jezusa był ten ołtarz? Co on zrozumiał, patrząc na niego? Co on pomyślał, patrząc na niego? Bracie Bywalec.
Ja może przeczytam dwa wersety z Ewangelii Jana, z rozdziału 4. To jest fragment, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus rozmawia z Samarytanką. Ale w tym czasie wysłał do miasteczka swoich uczniów, żeby nakupili żywności. I kiedy uczniowie wrócili, to wtedy Pan Jezus mówi: ja mam pokarm do jedzenia. I zdziwienie było ich duże, skąd Pan Jezus wziął pokarm do jedzenia, chyba że ta niewiasta może mu przyniosła. I czytamy werset 33 i dalej. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu co jeść, a Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I takich wersetów znajdziemy więcej, jeszcze w 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Jeżeli bracia jeszcze będą mówić, to na pewno można zacytować. Ale przy tej okazji chcę powiedzieć, że jeżeli mówimy na temat ofiary, no to jest rzeczą oczywistą, że Stary Testament nam pokazuje, że ta ofiara była składana na ołtarzu. I dla naszego Pana Jezusa Chrystusa tym ołtarzem była chęć wypełnienia woli Bożej, spełnienia jej od początku do końca. Ja jeszcze może odczytam z 6 rozdziału wersety od 38 i 39. Stąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Ja myślę, że to jest dzieło, które Pan Jezus przyszedł spełnić jako wolę swojego Ojca, która była Jego ołtarzem. Dziękuję.
Może jeszcze brat Pińczuk?
No podzielam myśl brata Mywalca, bo na pewno Pan Jezus, kiedy był 40 dni na puszczy, to badał proroctwa, badał obrazy cieni i widział w tych obrazach, cieniach, co Pan chce od Niego, dla jakiej celi On przyszedł w pierwszym w swoim przyjściu. I na pewno to zrozumiał, że dla Niego jest tym ołtarzem to czynienie woli niebieskiego Ojca. I tak jak to zapisał święty Paweł, jak my mówimy, do Hebrajczyków, może odczytam te wersety. Przecież wchodząc na świat, mówi, ofiary i obiady nie chciałeś, ale mi ciało sposobił. Całopalenie i ofiary za grzech nie upodobali się. Wtedy rzekł, oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił o Boże wolę Twoją. To na pewno, że głównym celem dla naszego Pana było czynienie woli niebieskiego Ojca. I to było pokazane w tym medianym ołtarzu. Dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że zgadzamy się z tą wypowiedzią. Wyobrażamy sobie w ten sposób, że kiedyś Pan Jezus podszedł do tego ołtarza i wstawił sobie takie pytanie, jak przed chwilą wstawili sobie ci bracia. Co ja mam zrobić ze swoim życiem? Jaka jest wola Boża względem mnie? Czym dla mnie ma być ten ołtarz? Co ja mam zrobić z tym ołtarzem? Po co Bóg na mojej drodze postawił mi ołtarz? I Pan Jezus zrozumiał, bo jest to zapisane w księgach. Bracia tu przeszli od razu do drugiego pytania, że co ta wola Boża wymagała od Pana Jezusa. I jak tu było powiedziane, ona wymagała specyficznej rzeczy. Bracia Franku, dodasz coś jeszcze?
To znaczy już to drugie pytanie, co Boża wola wymagała. Ja bym chciał ten 10 rozdział Ewangelii Jana, a werset 17-18. Dlatego mnie miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moją, abym ją za się wziął. Żaden nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie. Mam moc położyć ją i mam moc za się wziąć. To jest rozkazanie. To rozkazanie wziąłem od Ojca mego. Czyli Pan Jezus wyraźnie mówi, że On chce życie to położyć sam od siebie i ma moc położyć i ma moc wziąć. A więc Boża wola wymagała, aby na ołtarzu położył swoje życie. Pan Jezus zezwolił, aby mu ziemskie życie zostało odebrane, lecz nie stracił prawa do życia, ponieważ nie przekroczył prawa Bożego. i mówi, mam moc z powrotem wziąć i zastosować na korzyść ludzkości. Dziękuję.
Może brat Bywalec jeszcze coś doda?
No my tak już bezpośrednio mówimy, co Boża wola wymagała od naszego Pana w odniesieniu do Pana Jezusa, bo już przeszliśmy do konkretnego rozważania. Natomiast zamysł Bożego planu był taki, że Pan Bóg odkupiciela przewidział. I nasz Pan Jezus Chrystus zgłosił się ochoczo, wypowiadając słowa wspomniane przez proroka Izajasza na pytanie, kogoż pośle. Pan Jezus odpowiada, oto jestem, poślij mnie. I teraz, bo wola Boża jest to dosyć pojemne określenie, żebyśmy wszystko nie tłumaczyli wolą Bożą, chciałbym pokazać, że to Boża mądrość i Boża miłość obmyśliły plan zbawienia człowieka i nakreśliły pewne warunki i zasady. I nasz Pan Jezus właśnie zgodnie z tymi warunkami i zasadami szedł i spełniał Bożą wolę. Dziękuję.
No, dziękuję, bracia. Wydaje mi się, że w ten sposób rozumiemy, jeżeli sobie wstawiamy takie pytanie. Co wola Boża wymagała od Pana Jezusa? To jest pytanie, które każdy z nas zapewne sobie powinien w życiu stawiać. I chyba je stawiamy. Ci bracia przed chwilą sobie postawili. I Pan Jezus też sobie takie postawił, a że znał Słowo Boże, to znalazł takie chociażby wersety. Przetoż wychodząc na świat mówi, ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi co? Ciało sposobił. Co to znaczy, braterstwo, ciało sposobił? Po prostu Pan Jezus narodził się jako doskonały człowiek z Marii. Miał przysposobione przez Boga ciało. Ale te ciało miał. I dalej co się ma stać? I wtedy czytamy werset dopiero 10. Wtedy rzekł, oto idę, aby czynił o Boże wolę Twoją. Znosi pierwsze przymierze, braterstwo tak naprawdę, aby wtóre postanowił. I teraz werset 10. Przez którą wolę Bożą, jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. Apostoł wypowiada się w kontekście narodu żydowskiego, że ofiary żydowskie uświęcały naród, czyli przyprowadzały do społeczności naród, raz na rok składali ofiary, które czyniły ich sposobnymi do tego, aby mogli znajdować się w przymierzu z Bogiem. A ta wola Boża uświęciła nas raz. Raz Pan Jezus złożył, jedną ofiarę złożył, tak jak braterstwo jest to pokazane w tym miedzianym ołtarzu, że tak naprawdę ołtarz miedziany jest jeden. Dlatego to jest jedna ofiara. My nie mówimy o dwóch ofiarach, nawet myśląc, że jest tak zwana ofiara za grzech. To ciągle jest jedna i ta sama rzecz i jedna i ta sama nauka. Ale braterstwo, zanim jeszcze tę rzecz rozszerzymy, wytłumaczymy, spróbujemy zrozumieć, musimy odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Co tak naprawdę Pan Jezus dokonał w ciągu tej 3,5-rocznej misji? Bo tak jak tu było powiedziane, do 30 roku urodził się pod zakonem i był tam zwanym synem zakonu. Podlegał właśnie zakonowi. Nawet apostoł Paweł mówi, że stał się sługą obrzeski, aby potwierdził obietnice ojcom uczynione. Czyli musiał się urodzić pod prawem zakonu, aby mogły być obietnice abrahamowe potwierdzone. Dlatego musimy odpowiedzieć na pytanie. Co Pan Jezus tak naprawdę dokonał w swojej misji? Bracie Simczuk, pierwsze, może powiesz rzecz?
No, na pewno Pan Jezus ma wielu rzeczy, jakie ma na, do wykonania. I głosił pro Królestwo Niebieskie, jakie przyszło z Panem Jezusem i robił cuda i inne rzeczy. Ale tak naprawdę dla siebie to on miał dużo ważną sprawę, to rozwinąć się jak nowe stworzenie, bo kiedy poświęcili się jako doskonały człowiek, to został splodzony z Ducha Świętego. I to splodzenie mało się rozwinąć. On mał dokazać swoim życiem, że to jego nowe stworzenie, przychodząc przez różne wypróbowania i doświadczenie, jest wiernie. Jak pisze to apostoł Paweł do Hebrajczyków, 2:10, albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywiodło. Zbawienie ich przez cierpienie doskonałym uczynił. Przez cierpienie doskonałym uczynił. I wiemy, że Pan Jezus jako człowiek był doskonały, ale mal być wypróbowany jak nowe stworzenie, mal rozwinąć się jak nowe stworzenie i dokazać swoją wierność, dokazać Panu Ojcu, prawda? I jeszcze inne rzeczy jest, jakie może bracia do powyższej skarby.
Dziękuję. Dziękuję. Braterstwo zauważyli, że brat praktycznie wszystko już powiedział, ale spróbujmy to zacząć od rzeczy najważniejszej, bracie Olejarz. Co Pan Jezus dokonał? Co było najważniejszą rzeczą, którą Pan Jezus miał dokonać na ziemi, bez której żadna następna by się nie mogła w planie Bożym posunąć do przodu?
No ja myślę, że te 3,5-letnia misja, bo w tym pytaniu chodzi o 3,5-letnią misję, to znaczy, że miał złożyć okup i ofiarę. No nasuwałoby się pytanie, dlaczego potrzebne są te dwie rzeczy. Czy nie, ktoś by mógł powiedzieć, czy nie wystarczyłby sam okup. Być może, że w dalszym badaniu poznamy pewne szczegóły. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że okup był potrzebny na zapłacenie ceny względem przestępstwa Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. Ponieważ życie za życie. Czy śmierć by była lekka czy bolesna w cierpieniach, nie stanowiłoby to różnicy, jeśli dotyczyłoby tylko i wyłącznie okupu. Jeśli mówimy, że drugą rzecz, którą dokonał, że ofiara zawiera coś więcej niż samo określenie z okupu, ona zawiera w sobie cierpienia. I tutaj już dochodzimy do, dlaczego Pan Jezus cierpiał. No, dojdziemy do tego, co brat już Symczuk mówił, żeby mogło i rozwinąć się nowe stworzenie, ale możemy popatrzeć, że i dla siebie samego. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 2:7-11 mówi, że był dlatego, że Panu Bogu był Ojcu swemu posłuszny do śmierci i to do śmierci krzyżowej, to Ojciec go nadal wywyższył i darował mu wszelkie imię. Potrzebne było też ten sposób oddania w sposób ofiarniczy swego życia dla narodu izraelskiego, ponieważ oni zobowiązali się, że będą przestrzegać prawa. Więc dość często wspominamy o tym, że byli pod podwójnym przekleństwem i trzeba było to usunąć, to, czego oni nie dotrzymali. No, dziękuję.
Dziękuję. Ja, braterstwo, uważam, że w tym temacie zapewne się zgadzamy, że podstawową rzeczą, którą Pan Jezus miał uczynić, bez którego nic by nie mogło postąpić do przodu, nie było takiej możliwości, to jest to, co brat Russell pisze, że miał złożyć okup, który w planie zbawienia rodzaju ludzkiego to jest tak jak piasta w kole, od której wszystkie pozostałe nauki się rozpoczynają i wszystkie pozostałe obietnice mogą być spełnione. I chciałbym osobiście, abyśmy starali się to zapamiętać w naszych umysłach, że okup jest podstawową dziełem, które miał dokonać nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ja, braterstwo, chciałbym przypomnieć taką historię, którą zapewne każdy z was w zgromadzeniach, w których jesteście, zastanawiacie się. Niedawno zastanawialiśmy się, 3 miesiące temu, że podstawą wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, Izraela, który przedstawia nie naród żydowski, a cały rodzaj ludzki, jak brat Russell tłumaczy, jest śmierć baranka, baranka. Tam było baranka. Żeby Izrael mógł wyjść z Egiptu, to musiał umrzeć baranek. I braterstwo, przeczytajmy sobie takie słowa. Ewangelia Jana w 1 rozdziale, w wersecie 20, są zapisane takie słowa. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Bo tam był baranek ludzki, cielesny, zwierzę było, które było podstawą wyjścia narodu z Egiptu. Ale tu jest już, powiada, nie ludzki baranek, tylko od Boży baranek, dany przez Boga, który gładzi co? Grzech. Zwracam, braterstwu, uwagę, że nie grzechy, tylko grzech. Tak zwany grzech pierworodny, jak czasami dodajemy. Tu siostra mi podpowiedziała, czy grzech Adamowy gładzi ten podstawę, fundament, właśnie grzech Adamowy, o czym musimy pamiętać. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, a 28 wersecie, braterstwo to sprawdzą, to jest powiedziane, że dał samego siebie na okup. Dał jako cenę okupową. Mamy przynajmniej te dwa bardzo jasne świadectwa Słowa Bożego, że okup jest podstawą wszystkiego. Ale każdy z nas wie, i brat Russell tak tłumaczył, i zapewne my też tak rozumiemy, że Pan Jezus złożył to, co tu bracia określali jako ofiarę za grzech. Bracie Bywale, proszę coś na ten temat jeszcze powiedzieć. Co to jest ofiara za grzech?
Więc ofiara za grzech to jest ofiara na albo jakieś zadośćuczynienie na konto jakiegoś grzechu popełnionego. Tak jak pokazuje Stary Testament, przede wszystkim Dzień Pojednania, 16 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej, ta ofiara wówczas składana jakby jednała cały naród izraelski na rok do przodu, czyli ona jakby wychodziła naprzeciwko. Wcześniej była już przekazywana na korzyść konkretnego człowieka, czy narodu, czy też społeczności. Jeżeli teraz już mówimy w odniesieniu do tego, co Pan Jezus dokonał w swoim życiu, między innymi od chrztu do Jordanu, to oprócz tego, że stawił swoje doskonałe życie jako okup, zadysponował swoje życie swojemu ojcu, że oddaje się jako wartość za grzech Adama, to również od tego samego momentu rozpoczęło się składanie ofiary związane z tymi wszystkimi trudnościami, przeciwnościami, cierpieniami, jakie Pan Jezus przechodził od momentu chrztu aż do momentu krzyża. I o tym już prorokował prorok Izajasz w 53 rozdziale swojego proroctwa, jak również apostoł święty Piotr, tłumacząc to proroctwo w 1 liście Piotra w rozdziale 2, werset 24, tak interpretuje. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Czyli to jest pewien proces, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus stawił się przed Bogiem jako ofiara, abyśmy obumarszy grzechem dla sprawiedliwości żyli. I apostoł święty Piotr, powołując się właśnie na proroctwo Izajasza, dodaje: jego sińce uleczyły was. Nasz Pan Jezus dostarczył tej równoważnej ceny w postaci okupu, czyli pewnej wartości, bo okup to jest pewna wartość. Natomiast niezależnie od tego, jak już brat wcześniej wspominał w tej 3,5-letniej misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasz Pan przechodził pewne doświadczenia, wzgardę, odrzucenie, prześladowanie. I to nie trwało tylko w tym momencie przed samym ukrzyżowaniem, ale to było cały czas, przed 3,5 roku. Natomiast w ostatnich momentach jego życia te prześladowania się najbardziej nasiliły. I powołuje się na to apostoł święty Piotr, mówi, że jego sińce uleczyły nas. To było częścią właśnie tej ofiary za grzech i z jednej strony te doświadczenia, jak brat wskazywał na zapis apostoła świętego Pawła, listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału, doprowadziły jego do doskonałości, czyli do pełnego rozwoju charakteru jako nowe stworzenie. Może za długo mówię, to będę skracał. Natomiast z drugiej strony braterstwo uczynił przez te cierpienia możliwość współuczestniczenia w tych cierpieniach. Jego sińce uleczyły nas, to znaczy, że my możemy dzisiaj stawać się współuczestnikami jego śmierci i jego cierpień. Te cierpienia otwarły też możliwość cierpienia Kościoła.
Dziękuję. Braterstwo, jeżeli byśmy wrócili na moment w swoich umysłach do Egiptu, to w Egipcie tak naprawdę nie ma pokazane, że baranek co? Cierpiał. Baranek tylko poniósł śmierć. Oczywiście, no, samo zadanie śmierci jest bolesne, ale nie ma nic mówione o cierpieniu. Ale przeczytajmy sobie kilka wersetów, które będą potwierdzały te wypowiedzi, które bracia tu mówili, z którymi się w zupełności zgadzam. I właśnie to wspomniane już proroctwo Izajaszowe. 53 rozdział, werset 7. Nie będziemy wszystkiego czytali. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Wy wiecie, dlaczego tak pisze i kiedy to nie otworzył ust swoich. I jak sobie stawiamy pytanie, czy dla złożenia okupu potrzeba było, aby był uciśniony i utrapiony? Odpowiadamy wtedy, że nie. Bo dla okupu było doskonałe ciało, doskonałość naszego Pana za utraconą doskonałość Adama. To jest tak zwane zastępstwo. Doskonały za doskonałość. Nie ma ani słowa i ani jednej myśli o cierpieniu. Ale tu mówi, uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył u swoich, jako baranek na zabicie wiedziony jest. Prorok mówi nam dokładnie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, że mówimy ciągle o tym samym baranku, który gładzi grzech świata. I jako owca przed tymi, którzy ją strzegą, oniemiał i nie otworzył u swoich. Dlatego, braterstwo, czytamy dalej werset 10. Tak ci się Panu upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić. Ale po co? Braterstwo, stawiajmy sobie zawsze pytanie. Panu Bogu się upodobało, ale po co? Starajmy się to zrozumieć. Jeżeli zaczynamy sobie stawiać pytanie, to jest pierwszy krok do poznania odpowiedzi. Bo jak sobie postawimy, to możemy usłyszeć odpowiedź. A jak pytania nie postawimy sobie sami, to nigdy odpowiedzi, moi drodzy, nie usłyszymy. Nasze życie jest na nastawianiu sobie pytań. I mówi tak, tak ci się Panu podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swoją. nie mówi okupem, ale ofiarą za grzech duszę swoją, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich. Nie będę dalej czytał. Aby gdy to zrobi, to ujrzy nasienie swoje braterstwa. I werset 11 mówi tak. Z pracy duszy swojej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Z cierpienia będzie nasycon. Nie z okupu, drodzy braterstwo, tylko właśnie ze składania ofiary za grzech. Dlaczego? Dlatego, tak jak tu bracia powiedzieli, Pan Jezus poprzez te cierpienia, to Biblia w wielu miejscach poświadcza, poprzez te cierpienia rozwijał się jako tak zwane nowe stworzenie. Jemu cierpienia były potrzebne do rozwoju nowego stworzenia. Dlatego święty Paweł mówi, że jeśli z Nim cierpimy, to będziemy z Nim też królować. Ale najważniejsza rzecz, apostoł powiadał, że on cierpiał, a jeśli cierpiał, to dzięki cierpieniom króluje. Moi drodzy, jakby było zastępstwo, okup, to ten, który Panu Bogu stał się wykonawcą, chciał Bogu służyć, to przyjmując przekleństwo grzechu Adamowego, pozostałby na wieki gdzie?
W
grobie. Ale Panu Bogu tak nie chciało. To byłoby, byśmy my nawet powiedzieli, że to byłoby i nierozsądne, a na pewno by nie było dowodem miłości. A Bóg jest miłością. Jeżeli my komuś, co nam dobrze robi i chce nam pomagać, to staramy się jakoś odwzajemnić. Moi drodzy, daleko więcej Bóg. Bóg tego, który chciał wykonać Jego wolę, postanowił nagrodzić nagrodą, chwałą, naturą inną za to, żeby nie pozostał po wieki wieczne w grobie. Dlatego, żeby się ta rzecz mogła stać. Tylko i wyłącznie dlatego Pan Jezus musiał cierpieć. Czyli musiał się rozwijać jako nowe stworzenia, a jednocześnie jest ta myśl, którą tu bracia wspomnieli, że gromadził pewnego rodzaju zasługę, o której mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale. Że myśmy przystąpili do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiące niż krew Abelowa. Ta krew, która będzie błogosławiła, dzisiaj nas błogosławi, jeżeli mamy wiarę naszych ojców, właśnie wiarę Abrahama, Izaaka, ale tą wielką wiarę, żeby złożyć swoje ciało w ofierze, ale wierzymy przede wszystkim, że zasługa ofiary Chrystusowej zostanie wykorzystana na korzyść i narodu żydowskiego, ale przede wszystkim całego rodzaju ludzkiego, bo taka jest wola Boża. Pamiętajcie, moi drodzy, i nigdy o tym nie zapominajmy, że wolą Bożą jest, a jeżeli jest wolą coś Bożą, to tak się i stanie, aby wszyscy ludzie byli co? Zbawieni. Aby wszyscy ludzie byli zbawieni, czyli uwolnieni z potępienia i do znajomości prawdy przyszli. To jest wola Boża. A co ludzie zrobią z tą szansą? Bo to Bóg da im szansę wykorzystania. To tylko i wyłącznie od człowieka będzie zależało. Bo Bóg dał człowiekowi tak zwaną również wolną wolę. I mówi w Biblii tak. Kładę przed tobą życie, ale kładę również śmierć. Ja ci mówię, wybierz życie, abyś żył. Ale jak ktoś z nas by powiedział, a ja nie chcę. Albo ktoś w przyszłości, w tysiącleciu powie, ja nie chcę. Bóg go zmusi? Nie zmusi. Wierzymy, że nie zmusi. Mógłby zmusić, ale jakby chciał zmuszać, to od razu by stworzył sobie maszyny, stwarzając Adama. A on Adama dał Adamowi to, co my mówimy, co jest cząstką tego, co Bóg ma. Wolną wolę, że ma prawo wybrać. Nie musi, ma prawo wybrać. Braterstwo, każdy w naszym życiu wie, To może dzieci nie wiedzą, bo sobie wyobrażają tak, że jakbym miał wybór, to ja bym wiedział, co swoim życiem zrobić i czy wybrać to, czy tamto. Ci, co już przeżyli, jeszcze są starsi ode mnie, to wiedzą, że wielokrotnie w życiu by chcieli, żeby ktoś za nich inny zadecydował. Podjął decyzję, zrób tak, czy nie rób tak. Wolna wola jest bardzo olbrzymią odpowiedzialnością. Ona przynależy doskonałym istotom, ale człowiek niedoskonały często nie wie, jaka jest wola Boża względem niego. Ale braterstwo, Pan Jezus jeszcze w czasie swojej misji jeszcze coś dokonał. Częściowo tu bracia wspomnieli, może jeszcze raz sobie powtórzmy. Bracie Simczuk, bo już troszeczkę o tym powiedziałeś, powtórz cię proszę jeszcze raz. Co Pan Jezus jeszcze dokonywał przez te 3,5 roku? Złożył okup, złożył ofiarę za grzech przez te 3,5 roku, ale to wszystko by nic nie pomogło, bo potrzeba było jeszcze czego? Co jeszcze trzeba było, braterstwo?
My rozumiemy, że okup stanowi równoznaczną cenę, prawda? I sam okup daje tylko, kiedy będzie zapłacona ta cena, to pozwoli światu, że on otrzymał wzbudzenie z grobu. Ale żeby otrzymać naprawę, żeby być pojednanym z Panem Bogiem, z Jego prawem, to trzeba wielkiej pracy. A żeby ta wielka praca odbyła się, to trzeba było, żeby Pan Jezus rozwinął się jak duchowa, jak nowe stworzenie, otrzymał wyższą nagrodę, a także, żeby on mógł zapłacić, prawda, te ceny i zastosować zasługi swoje dla tego, żeby wybrać klasę Kościoła, jaka також zmoże być uczestnikami, to jest pokazane, prawda, ofiary za grzech, żeby pojednać całą ludzkość z Panem Bogiem. Trzeba było wybrać ten klasę. To pokazało, prawda, kozle pańskie. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Walentyn, może coś doda jeszcze? Co jeszcze Pan Jezus, będąc na ziemi, tutaj powiedział? Powiedzieli to nasi przyjaciele, też Żydzi.
Myślę, że...
jeśli słuchaliśmy uważnie, to
patrząc
mówili.
Na 3,5-letnią misję Pana naszego Jezusa Chrystusa, to tak, po pierwsze... wypełnił zakon, zachował ten zakon, wypełnił zakon. Po drugie, wybrał też spośród narodu izraelskiego szczególne postacie, ażeby zapoczątkować wybór Kościoła Chrystusowego, żeby uczynić podwaliny dla swojego ciała. Powołał apostołów, powołał ich po imieniu. Oczywiście apostołowie byli mu dani przez Ojca i ogłasza to wspaniałe poselstwo o Królestwie Niebieskim, które później zaczęło się realizować po zmartwychwstaniu, a dokładnie od dnia Pięćdziesiątnicy, który tu faktycznie też był wspominany, że jest to pamiątka nadania prawa, Tory, ale jest to też pamiątka święta tygodni, które rozpoczęło się, tylko że ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy dobrze było przetłumaczone, nie od Paschy, tylko od podnoszenia pierwszego snopa, snopa ofiarowania. Od wtedy, bo taki zapis trzeciego Księgi Mojżeszowej, 23 rozdziału tak mówi, że od tego momentu naliczy sobie 7 dni razy 7, to jest 49 i dzień 50 będzie święte zgromadzenie i wielka uroczystość, i tutaj nie będę tego rozwijał. I w tym właśnie momencie, na pamiątkę tego święta i w tym właśnie dniu oczekiwali apostołowie w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego. Gdyby nie było zmartwychwstania, gdyby nie było wstąpienia w 40 dniu naszego Pana do Ojca i nie wstawienia się za nami, czyli za Kościołem, czyli nie przedstawienia swoich zasług Ojcu na korzyść Kościoła, nie byłoby zesłania Ducha Świętego i nie byłoby wyboru Kościoła. To też jest potwierdzeniem, że ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Boga została uznana i przyjęta. I tutaj może bym odczytał z listu do Hebrajczyków, z rozdziału 9, werset 24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. I na mocy właśnie tej ofiary dzisiaj w wieku Ewangelii, od dnia Zielonych Świąt aż do obecnego czasu, my mamy możliwość korzystać z tego błogosławieństwa, że korzystamy z ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw w nią wierzymy, przyjmujemy, a później dostępujemy usprawiedliwienia i mamy społeczność z Bogiem, mamy pojednanie z Bogiem właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w tą Jego świętą ofiarę.
Dziękuję. Drodzy braterstwo, ja może to samo powiem, co bracia mówili, ale swoimi słowami, a chciałbym was przenieść w świat dzieciństwa. Może nie starsze osoby i może nie mego dzieciństwa, ale dzieciństwa waszych dzieci, dla wielu wnuków. Znacie taką rzecz jak klocki Lego? Znacie, prawda? No chyba na całym świecie są znane. I wyobraźcie sobie, że Pan Bóg daje nam klocki Lego. I mówi: zbudujcie pałac, który ja mam tu w głowie. Zbudujecie go? Kto zbuduje? Jest jedna osoba, co by wiedziała, co Bóg chce? My się tu uczymy budować właśnie z tych klocków Lego zamysł Pana Boga. Ale dlaczego, braterstwo? Dlaczego? Dlatego, żebyśmy mogli to zrobić, zbudować cokolwiek, to my musieliśmy w naszej budowie mieć nauczyciela. Pan Jezus przez 3,5 roku co? Uczył. Żeby, tak jak było powiedziane, żeby naśladować stopy Jego, dał nam nie tylko uczył, że jeśli cię ktoś uderzy w lewy policzek, nadstaw mu prawy, bo to jest nauczanie, ale co? Pan Jezus oprócz tego, że mówił, jak ma być, to również co? Dał przykład. Przykład, jak to zrobić. I dlatego Biblia mówi tak, że mamy naśladować Jego sposób życia. W Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, tam w ostatnim wersetach, to mówi, że ci, którzy do końca zachowali uczynki moje. Jakie uczynki? Nadstawiania braterstwa policzka. Pan Jezus musiał to powiedzieć. Żeby być duchową świątynią, to trzeba tak robić. Kto by wiedział, że tak należy robić? On dał przykład i dał naukę. Pamiętacie, drodzy braterstwo, jak w liście do Koryntów, to apostoł Paweł mówi w 1 rozdziale, że Chrystus się stał naszym usprawiedliwieniem, poświęceniem, ale tak w tym temacie, którym my teraz mówimy, to pamiętamy, tam jest jeszcze jedno słowo, że Chrystus stał się naszą
mądrością.
Że On jest naszą mądrością, bo my z Jego mądrości korzystając, z Jego wiedzy korzystając, my wiemy, jak mamy swoją ofiarę sprawować. Myślę, że dla tłumaczy nie będzie za szybko. Przeszkadza mi to bardzo. Przeczytajmy sobie bardzo dziwny tekst. Nie będę braciom tłumaczył go, ale bo bardzo trudny jest. Jeśli ktoś będzie chciał, mogę osobiście porozmawiać, bardzo krótko powiem. Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 63. Bardzo trudny werset i mówi tak. Duch ci jest, który ożywia, czyli ten duch spłodzenia nowego, ten duch Boży spłodzający jest, on ożywia. Mówi, ciało nic nie pomaga. O jakim ciele mówi? Mówi, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duchem są i żywotem są. Czyli tak naprawdę to, co da nam życie, to da nam nauczanie. Bo mając Okup braterstwa, powracamy do naszej myśli nadrzędnej. Okup, zdjęcie przekleństwa adamowego, mając nawet ofiarę za grzech, jakbyśmy nie mieli przykładu, wiedzielibyśmy, co zrobić? Wiedzielibyśmy? Nikt z nas by nie wiedział. Nie wiedziałby, w którym kierunku pójść. Dlatego Pan Jezus nam powiedział, jak mamy to robić. Nie tylko nam to powiedział dzisiaj, którzy wiarą postępujemy, ale również powie w przyszłości jako cały Chrystus całemu rodzajowi ludzkiemu i z tego się cieszymy. Musimy, braterstwo, pamiętać, że każda ofiara tak naprawdę miała trzy rzeczy, składała się z trzech elementów, o których powiedzieliśmy. Miała swój cel, sposób ofiarowania i rzecz, która była złożona na ołtarzu. Bo znamy to wszyscy, że różne ofiary różnie były czynione. Różne rzeczy były z nimi czynione i różny cel był tychże ofiar. I dlatego każdy z nas powinien sobie patrzeć. Jeżeli mówimy, że jedną ofiarę raz uczyniwszy, bo tak jest powiedziane i to jest prawda, jedną ofiarę, to tylko po każdy z nas powinien sobie wstawić pytanie. Co ta ofiara znaczy? Jaki jej był cel? Jaki sposób ofiarowania? I czym i co było tą rzeczą ofiarną? A te rzeczy do tej pory żeśmy sobie już częściowo powiedzieli. Bardzo teraz proste pytanie, bardzo znane w naszej społeczności. Czym tak naprawdę jest okup w naszym zrozumieniu? Bracie Olejarz.
No, okup w naszym zrozumieniu. No, równoważna cena za przestępstwo uczynione przez Adama i za to, za jego potomstwo, czyli doskonałe życie.
No ale Adam nie miał jeszcze dzieci. Jeszcze brat tam wątek. Adam jeszcze nie miał dzieci.
Myślę, że bracie Janek wspomniał, że w tych biodrach tam były później.
No, ale proszę mi pomagać.
Ja myślę, że za Adama została złożona równoważna cena i z tej ceny i przez to wypływają błogosławieństwa dla całego rodzaju ludzkiego. W Adamie było przedstawiony cały rodzaj ludzki. Czyli okup to jest tylko, patrząc na okup, to jest równoważna cena złożona za Adama, za doskonałego człowieka, doskonały człowiek.
Brat Simczyk, może jeszcze coś doda?
No, zgadzam się, tak jak brat Paweł mówił, że jak tu piszesz, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasu swego. Prawda? To jest tu użyte słowo antelutron, które pokazuje równoważną czy równoznaczną cenę, że nie mogła cena być niżej, nie wyżej. Musi być równa. Вот, так Adam był doskonały człowiek, to odpowiednią ceną też musiał być doskonały człowiek. I to odpowiednią ceną był nasz Pan Jezus, który był doskonały, prawda? I tut widzimy to piękność, prawda, planu Bożego, jak to Bóg czudowo to w swoim planie uformował. Wyżywajesz mądrość, miłość, prawda, w tej sprawie. Dziękuję.
No dziękuję. Braterstwo, jest to dosyć znana rzecz u nas, temat, że to jest równoważna cena. Tylko co to wszystko znaczy? Co to jest równoważna cena? Ja wam się przyznam, że ja przyszedłem z innego systemu religijnego i kiedyś sobie tak myślę, no czemu ja mam płacić za błędy moich ojców? Jeżeli ojciec źle zrobił, to chyba coś tu jest nie tak, że to nie tędy jest droga. Nie mogłem jakoś tego zrozumieć. Ale braterstwo, kiedy czytamy Biblię i zaglądamy do niej, tak jak powiedziałem, trochę tu, trochę ówdzie, to my znajdujemy różne informacje. Jak przeczytałem taki werset, że ojcowie zjedli grona cierpkie, a mi zęby ścierpły, tak przeczytałem. To i każdy z was tak przeczytał chyba, to można było to zrozumieć. Braterstwo to jest ekonomia boskiej mądrości i boskiej wszechwiedzy, żeby odkupując jednego, odkupić wszystkich. Dzięki Bogu, że się stało tak, jak się stało, i Bóg to przewidział, że jest doskonały człowiek Adam, który jeszcze nie ma potomstwa. Te potomstwo gdzie ma?
W biodrach.
W biodrach, braterstwo. Te potomstwo i ma w biodrach. On ma je w biodrach złożone. On grzeszy. Ja się przyznam, że jadąc tu na tę konwencję, wydaje mi się, że znam troszeczkę, co w tomach pisze, ale otwieram tom i piszę tak. Brudne źródło wydaje brudną wodę, tłumacząc okup. A czyste źródło wydaje wodę czystą. I braterstwo, my mamy tak naprawdę dwa źródła. Adam będący czystym źródłem, ale ty przez grzech stało się brudnym, tak? Stało się brudnym. I Pan Jezus, doświadczony we wszystkim, doskonały, niewinny, odłączony od grzeszników, stanie się dawcą życia, stanie się też źródłem, że da życie. Adam dał życie swojemu potomstwu grzeszne, bo takie co? Miał, bo takie miał życie. A Pan Jezus da po prostu doskonałe, bo doskonałość ma. Ale to jest jedna rzecz. Ale ta rzecz polegała na tym, żeby zastąpić Adama w grobie, żeby zająć. Bo każdy z nas musi pamiętać bardzo straszną rzecz. Z drugiej strony piękną rzecz. Straszną i piękną. Że Bóg nigdy nie zmienia zdania. I wyrok ciążący na Adamie jest wyrokiem wiecznym. Bóg nigdy nie zmieni zdania, czy Adam zrobił dobrze. Tylko powiedział, przewidział. Nie powiedział, przewidział, że tego Adama w grobie może ktoś co? Zastąpić. I Pan Jezus dał swoje ciało, swoją doskonałość, żeby został po wieczne czasy w grobie. Żeby Adam mógł być zbudzony, doskonałe ciało Pana Jezusa musi zostać oddane w ręce boskiej sprawiedliwości. To jest tak zwana nauka o zastępstwie. To jest zastęp. Musi zastąpić Adama w grobie, bo Bóg nie zmieni po prostu zdania. W pierwszym liście Piotra, braterstwo, nie będziemy czytali, zapewne znacie, w pierwszym rozdziale i 18 wersecie, kiedy mówi, że myśmy przez ofiarę Baranka Bożego dostępujemy wykupienia od marnego życia przez ojców nam podanego. Każdy powie, to jest piękne życie. Marne, mówi apostoł Piotr, mówi marne życie, bo niedoskonałe. Wykupieni jesteśmy ofiarą Baranka Bożego i z tego się cieszymy. Zdjęte zostało przekleństwo Adamowe, ten wyrok, który ciąży na Adamie, ale zdanie Bóg nie zmienił, tylko Pan Jezus musi pozostać w miejsce. Miejsce Adama w grobie. Teraz krótko jeszcze ofiara za grzech, bracia Walenty. Jeszcze raz powtarzamy, żeby nam się dobrze utrwaliło, bo my musimy powiedzieć różnicę, zobaczyć różnicę.
Czyli ofiara za grzech, jeżeli mówimy w odniesieniu już konkretnie do Adama i do rodzaju ludzkiego, są to pewne cierpienia, niewygody, uciski, prześladowania, które towarzyszą poświęconemu życiu, i tak było w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa. I z jednej strony jest ten etap składania tej ofiary, dokonywania tej ofiary, a z drugiej strony musi nastąpić, jak już dojdzie do rzeczywistej złożenia ofiary, to musi dojść do kropienia krwią, bo żeby uwolnić jakąkolwiek istotę z przestępstwa czy z grzechu, to musi nastąpić kropienie tą krwią, jak było pokazane w Starym Testamencie, czyli zastosowanie albo zadośćuczynienie. tak jak to nasz Pan Jezus wspominał przed chwilą, dokonał w 40 dniu, kiedy wstąpił do nieba. I on dokonał zadośćuczynienia za Kościół, za swój dom, za ludzi wierzących, którzy w niego uwierzą, którzy uwierzą w ten okup, że umarła doskonała istota za doskonałą istotę. To jest też bardzo ważne, bo wielu dzisiaj wierzy w Jezusa Chrystusa. Jest miliony wyznawców Jezusa, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ale czy ta ofiara jest za nich dzisiaj zadośćuczynieniem, skoro niektórzy uważają, że przyszedł Bóg w ciele, że to nie była istota cielesna, tylko istota boska? Apostoł Święty Jan w pierwszym swoim liście w rozdziale 4 tam wspomina, nie będziemy tych wersetów czytać, że nie są to ludzie pochodzący z Ducha Bożego, tam gdzie pisze, doświadczajcie duchów, czy z Boga są. To nie są ludzie pod wpływem Ducha Bożego, Ducha Chrystusowego, tylko Ducha Przeciwnika Bożego. Także musi nastąpić zadośćuczynienie, żeby ci, którzy uwierzą w tą równoważną cenę antylutron, będą dostępowali właśnie pojednania społeczności z Bogiem.
Dziękuję. Dziękuję. Tak, braterstwo, rozumiemy. Ale żebyśmy lepiej zapamiętali, jeszcze raz to pozwolę sobie powtórzyć. Ofiara za grzech to jest zadośćuczynienie. To nie jest równoważna cena. Dla nas szok, prawda? Myślę, że nie. Bo jeżeli znamy Biblię, to nie jest szok. Zadośćuczynienie nie jest okupem. Nie jest równoważną ceną. Odpowiedź na to mamy w księgach właśnie mojżeszowych. Ja się zachwyciłem, jak ci przyjaciele z Izraela powiedzieli, szukajcie, żeby naśladować Pana Jezusa, szukajcie w mojżeszowych. Bardzo dobrze powiedzieli. Bardzo dobrze. Szukajmy w mojżeszowych, tam jest odpowiedź. Podają księgi mojżeszowe tak, nie będę czytał, bo mamy niewiele czasu, ale trzecia księga mojżeszowa gdzieś od trzeciego rozdziału do siódmego rozdziału albo szóstego podaje tak zwane ofiary za grzech. Ofiary za występek. I tam jest, moi drodzy, taka zasada, że jeżeli zgrzeszył książę, dopuścił się grzechu, to złoży w ofierze cielca. Bardzo wielka wartość, prawda? Ale jeżeli zgrzeszy pospolity człowiek, jakiś zwykły członek rodziny narodu żydowskiego, to złoży barana. A jeżeli zgrzeszy biedak? Wyobraźcie sobie, braterstwo, taką sytuację. Biedny człowiek, głodny jest, ukradnie komuś baranka. To jeżeli ten człowiek musi według prawa tego baranka mu co?
Oddać.
Oddać. Braterstwo, ale jeżeli on ukradł, bo on był głodny, to skąd on weźmie, żeby oddać? I Bóg jest wspaniały. Bo Bóg powiedział, nie możesz oddać, ale dwa wróbelki możesz złapać i złożyć na ofiarę. Czyli zadośćuczynienie było dużo mniejsze. Dużo mniejsze. Bo Bóg wie, że niektórzy z nas nie są w stanie złożyć zadośćuczynienia za swój grzech. Być może ja do nich należę. I być może niektórzy z was. Dlatego dobrze, że taki Bóg jest. Bo zadośćuczynienie niekoniecznie musi być dokładnie to samo. Ale w niektórych przypadkach, moi drodzy, to znowu szok. Apostoł Paweł powiada, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. A Mojżesz powiada, że jeżeli byś nie przemógł złapać baranka, bo ja patrząc na niektórych z was, to sobie myślę, że byście na drzewo nie weszli, żeby baranka złapać. Wróbelka, mówię o wróbelku. Nie da się wróbelka złapać z niektórym osobom. Już mi by było bardzo trudno. Bo nie może ze względu na zdrowie, niedołęstwo, różne tam rzeczy. To Mojżesz powiedział tak, jeżeli nie możesz, to złóż garść mąki. Bo tak wspaniały jest Bóg. Ale jest jedna różnica. Jeżeli by ktoś się dostąpił, popełnił występek przeciwko rzeczom poświęconym, i teraz, braterstwo, bardzo ważna rzecz, przeciwko rzeczom poświęconym Bogu. Jeżeli by coś ukradł kapłanowi, czy ukradł z tej świątyni, z różnych powodów, to prawo co nakazało? Że odda dokładnie to, co ukradł i jeszcze dołoży 20%. Czyli zadośćuczynieniem nie jest równowaga, tylko zależnie. Albo mniej, albo więcej. Dlatego to jest ofiara za grzech. Ktoś powie, czy to jest jedno i to samo, co okup? Nie. To jest jedną ofiarę. Pan Jezus złożył jedną ofiarę składający się z dwóch elementów, które razem stanowią jedno dzieło ofiarnicze śmierci naszego Pana i z tego się, braterstwo, właśnie cieszymy. Kiedy rozpoczęło się składanie ofiary za grzech? Składanie, jeżeli mówimy o Panu Jezusie, to co bracia tu wspominali, odwołując się do ofiar Dnia Pojednania, oczywiście rozpoczęło się od
Jordanu.
Chrztu Jordanu, tak. Kiedy zaczął, Pan Jezus wyszedł, został od razu praktycznie odrzucony przez naród, dlatego święty apostoł Paweł mówi, wynijdźcie do niego za obóz, bo on, co? Za bramą, tam, za bramą wyrzucony poza społeczność narodu został i tam cały czas ucierpiał. Wynieśmy wtedy do niego za obóz. Tam właśnie mamy wyjść. I Pan Jezus, jak jest powiedziane w list Piotra, to dokładnie tłumaczy, nie możemy sobie na to pozwolić, to przez te 3,5 roku składał swoją ofiarę za grzech. Ale braterstwo, mamy ten wspaniały namiot powieszony. Kiedy skończyły się ofiary Dnia Pojednania? Kiedy, braterstwo, skończyły się ofiary Dnia Pojednania? Ofiary Dnia Pojednania skończą się. One jeszcze się nie skończyły. Ale chyba powinniśmy pamiętać, że brat Russell w tak zwanych cieniach przybytku tłumaczy, że o te Dzień Pojednania, może nie ofiary, ale Dzień Pojednania skończy się przy końcu wieku, bracie Franek?
Tysiąclecia.
Bo celem ofiar Dnia Pojednania było błogosławienie rodzajowi
ludzkiemu.
Ludzkiemu w pozafigurze, a tam narodowi żydowskiemu. Czyli najpierw, zanim, żeby uzyskać społeczność, musiały być złożone ofiary, które były podstawą do błogosławienia narodu żydowskiego. I w myśli Bożej tak było, żeby ofiary Dnia Pojednania, które składa Pan Jezus jest jedynym ofiarnikiem, braterstwo, ofiar Dnia Pojednania. Ja muszę to powiedzieć, chociaż być może wielu z was mnie w tej chwili nie zrozumie. My tak naprawdę nie składamy żadnej ofiary. Ale proszę dokładnie to przetłumaczyć. Dlaczego? Bo my nic nie mamy. My się oddajemy w ręce naszego najwyższego
kapłana.
I to nasz najwyższy kapłan w naszym imieniu składa naszą ofiarę, ale kiedy ją przedstawia przed Bogiem, to mówi, że to jest kto?
Moja ofiara.
Że to jest Kowalski? Czy Kowalska siostra? Nie. To jest moja ofiara. Pamiętacie taką historię, kiedy Saul z Tarsu jechał prześladować chrześcijan. To Pan Jezus, kiedy mu się objawił, to mówi tak. Nie mówi, czemu ty prześladujesz tych ludzi. Tylko powiadał jak?
Nie.
Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Bo to jest moja ofiara. Oni składają moją ofiarę. Oni nie są, oni tylko dali swoje ciało tak, jak ja dałem kiedyś. Oni składają moją ofiarę. Bo to jest ofiara najwyższego kapłana. I on ją przedstawia Bogu jako swoją własność. Może króciutko, bracie Walenty, podkreślmy jeszcze raz tę myśl. Okup, a odkupienie. Różnica. Bo te pojęcia wśród nas często No, słyszy się.
Tak, występują w Biblii wersety takie, okup i odkupienie, i dlatego spotykamy różne myśli, no i różne rozmowy na ten temat. Okup, jak już wspomnieliśmy, nie będę tego rozwijał, jest to pewna wartość, równoważna cena. Jeżeli z tym okupem się nic nie zrobi, to w zasadzie on nic nie zmienia. Okup musi dopiero być uruchomiony i musi być dokonane to zadośćuczynienie. Wówczas to zadośćuczynienie prowadzi do odkupienia. Jeżeli człowiek, który utracił społeczność z Bogiem, jak na przykład Adam w Edenie, i tej społeczności z Bogiem nie ma, to odkupienie będzie wówczas, kiedy ten okup będzie zastosowany za niego, na jego korzyść, czyli za Adama, za cały rodzaj ludzki, i z powrotem ludzie dojdą do społeczności z Bogiem. Na przykładzie narodu izraelskiego myślę, że najkrócej można tak wytłumaczyć różnicę między okupem jako pewną wartością, a wykorzystaniem tego okupu, żeby wszystkich z powrotem odkupić, czyli powrócić, przywrócić do poprzedniego, do pierwotnego stanu.
Dziękuję. Czy któryś z braci chciałby coś jeszcze dodać?
Ja tu mam na uwadze taki werset z listu do Efezjan, 1:14, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie, oswobodzenie nabytej własności ku chwale sławy Jego. I jeżeli okup to jest cena, to tutaj mówi, a odkupienie oznacza uwolnienie, oswobodzenie, i to wszystko czeka na boski czas. I to dziedzictwo, o którym werset mówi, które Chrystus kupił przez swoją ofiarę za grzech, obejmuje cały rodzaj ludzki w ogólności, jak również i naśladowców wieku Ewangelii, czyli oblubienicę. Lecz czas oswobodzenia przypada na okres tysiąclecia i pierwszym oswobodzonym ma być Kościół z samego poranku, a następnie ludzkość i cała ziemia ma być, ja tutaj określę, częściowo uwolniona, ponieważ nie zostanie zdjęty drzemiący w człowieku grzech. No, dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, że tak jak bracia mówią, okup to jest nic innego jak nabycie pewnej własności. Pan Jezus kupił rodzaj ludzki. Kupił Adama, a w Adamie wszystkie jego dzieci. Tak rozumiemy, że to daje okup. Nabycie własności. To jest jego własność. Ale braterstwo, ja znowu przepraszam za przykład. Możecie kupić sobie zepsuty samochód. Ale czy kupujecie go po to, żeby on był zepsuty? Tylko go zaczynacie co? Naprawiać. I Pan Jezus dokładnie to samo zrobi z rodzajem ludzkim. Kupił sobie zepsuty rodzaj ludzki, grzeszny, niedoskonały, odłączony od społeczności z Bogiem. Kupił, nabył. Pamiętacie tą przypowieść z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział? O, znalazł skarb. O tym, co bracia tu mówili. Ja nie chcę tego tematu rozwijać, żeby za dużo wątków nie było. Znalazł skarb. Ale co? Kupił skarb, czy kupił co?
Rolę.
Rolę kupił. On kupił całą rolę. I ze skarbem to trzeba być genialny umysł, mieć boski umysł, żeby taki plan przewidzieć. Nabyć wszystkich, całą rolę kupił. I nie kupił po to, moi drodzy, żeby ona pozostała grzeszna. Bo jaka byłaby logika w tym? Tylko kupił po to, żeby kiedyś, jak mi pewna siostra powiedziała w naszym zgromadzeniu, bracie Janek, on kupił po to, żeby tego człowieka wziąć za rękę i z powrotem zaprowadzić do raju. Bo człowiek nieobacznie wyszedł z raju przez grzech, ale on go kupił, żeby go z powrotem zaprowadzić do raju. I braterstwo, to jest cała myśl. Okup. Podstawa nabycie, a odkupienie to jest doprowadzenie z powrotem człowieka do doskonałości. A jeżeli mówimy doprowadzenie do doskonałości, to jest wyswobodzenie z grzechu, uwolnienie z grzechu. Pamiętacie taki werset? Zapewne pamiętamy wszyscy, bo to są takie łatwe wersety że ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Śmierć. Jaka śmierć? Adamowa. Bo Pan Jezus zniszczy śmierć. Skutek śmierci zniszczy. Doprowadzi ludzi do doskonałości. Czy wszystkich? Niestety nie. Ale wszyscy będą mieli szansę. Wszyscy będą mieli możliwość i tego, i tym się właśnie cieszymy. No musimy, braterstwo, zakończyć nasze zebranie, tą naszą społeczność, ale chciałbym, abyśmy sobie zapamiętali, zakodowali, i zapewnie i tak w waszych umysłach jest, że okup daje podstawę do uwolnienia. Jest podstawą do uwolnienia. Okup daje podstawę, żeby wyswobodzić człowieka, bo najpierw trzeba było tego człowieka kupić, podnieść, a potem go trzeba uleczyć. Pamiętacie takie słowa proroka Izajasza? Pamiętacie? Że ja uderzam, ale i co? Leczę, prawda? Bóg uderzył, ale Bóg też i leczy. Wydaje mi się, moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek mówimy o takich rzeczach, że trzeba Boga czcić, to wszyscy się zgadzają. I wyobrażacie sobie, że wszyscy chrześcijanie tak mówią? Ale czym go czcić? Jak go czcić? Wydaje mi się, że jeżeli czym bardziej coś zrozumiemy, a jeżeli zrozumiemy, co Bóg w swojej mądrości przewidział dla ratowania rodzaju ludzkiego, że położył na cenę doskonałość naszego Pana, żeby tego człowieka podnieść, że dał temu synowi nawet cierpienia, żeby poprzez te cierpienia, o których myśmy tu niedokładnie powiedzieli, nie wszystko, później pomagać w procesie restytucji. Jeżeli ktoś to naprawdę zrozumie, moi drodzy, ja nie wierzę, że jego kolana nie upadną. Upadnie na kolana i powie: Panie Boże, wielki jesteś, wspaniały jesteś za ten plan odkupienia rodzaju ludzkiego. I wierzę, że wielu z nas dzisiaj, czym bardziej wgłębia się w ten temat, co Bóg uczynił, tym bardziej wielbi w swoim sercu, być może nie potrafi, ale w sercu wielbi naszego niebieskiego Stwórcy. Pamiętacie, że w Księdze Objawienia jest powiedziane, że przyjdzie czas, że cały rodzaj ludzki w tym imieniu się skłoni i odda chwałę naszemu niebieskiemu Ojcu. Cieszmy się, moi drodzy, ja już kończę. Cieszmy się, moi drodzy, że Bóg nam dzisiaj zdjął zasłonę z oczu. Że myśmy mogli co? Zobaczyć. Cieszmy się również z tym, że zobaczy nie tylko my, ale w niedalekiej przyszłości, jak wierzymy, rodzaj ludzki, cały rodzaj ludzki będzie miał przywilej powrotu do społeczności z Bogiem i za to wznieśmy zawsze naszemu niebieskiemu Ojcu chwałę.